Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, gdzie dla Państwa bieżące sprawy polityczne komentować będą z Poznania profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Z Warszawy łączy się z nami redaktor Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny Plusa Minusa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A z Krakowa dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć część krajową od tematu obietnic wyborczych. Obietnic wyborczych na tle bardzo wysokiej inflacji. Inflacja w miesiącu lutym wynosiła ponad 18%. Tymczasem i partia rządząca, i opozycja zaczynają się ścigać na pomysły, które, jak się wydaje, niespecjalnie pomogą inflację zbić. To chociażby zapowiedź posła Cymańskiego, że być może 500 plus zostanie zwaloryzowane do 800 plus, a także projekt ustawy procedowany przez Ministerstwo Technologii, który ma dopłacać tym, którzy kupują pierwsze mieszkanie, powyżej 2% ma być przez 5 lat waloryzowany przez państwo. Chciałbym Was zapytać, czy nas w tym stanie rzeczy stać na kolejne pomysły socjalne i czy faktycznie trzeba słuchać bardziej tutaj potrzeb społecznych, które reprezentują politycy, czy może jednak trochę ekspertów od ekonomii. Michał Szułdrzyński.
No, pewnie eksperci od ekonomii mają stanowisko wyrobione. To znaczy, jeżeli posłuchamy większości specjalistów, na przykład od zajmujących się demografią czy systemem emerytalnym, wszyscy mówią, że tak naprawdę trzeba zrobić wszystko, by Polacy na przykład pracowali jak najdłużej, bo dzięki temu będą mieli wyższe emerytury. Problem polega tylko na tym, że kiedyś Platforma Obywatelska wprowadziła podwyższenie wieku emerytalnego, ale zrobiła to w sposób taki, że Polakom się to bardzo nie spodobało i dlatego główna obietnica wyborcza PiS-u w 2015 roku była taka, żeby odwrócić tę reformę. I mam wrażenie, że dzisiaj nikt tego nie zrobi ze względu na to, że eksperci sobie, ale przekonanie społeczne, że wydłużanie wieku emerytalnego jest czymś niezwykle niesprawiedliwym, jest tak głęboko zakorzenione w naszej debacie publicznej, że żaden z polityków nie wyjdzie i nie powie...
Tylko naszej, panie redaktorze, spójrzmy na Francję.
Widzimy na Francję, oczywiście. Oczywiście. Ale to przekonanie właśnie obywateli, że nie wolno tego zmieniać, jest tak głębokie, że jak gdyby rozjazd pomiędzy zdaniem ekonomistów a opinią publiczną jest tutaj kolosalny i mam wrażenie, że w bardzo wielu przypadkach jest podobnie. Oczywiście część wydatków na takie, powiedziałbym, społeczne programy, jak na przykład 13. emerytura, która też jest krytykowana przez część ekspertów, ale część ekspertów z kolei mówi, że dzięki temu pieniądze trafiają do osób, które natychmiast je konsumują. W związku z tym te pieniądze natychmiast trafiają na rynek, zwiększają konsumpcję i w normalnych warunkach przyczyniają się do, w związku z tym w podatkach też wracają do budżetu państwa. Tylko pytanie, czy na przykład, gdy jest wysoka inflacja, to takie środki wypłacane przez państwo emerytom zatrzymują tę inflację, czy właśnie sprawiają, że na rynku jest dużo pieniądza i ludzie zamiast oszczędzać pieniądze wydają, co inflacji wcale nie zatrzymuje. Ale pytanie, kto zdecydowałby się na zaciskanie pasa w roku wyborczym?
Nie widzi pan redaktor na horyzoncie politycznym strategii, gdzie politycy powiedzą, słuchajcie, jesteśmy w sytuacji trudnej, musimy trochę, może 2-3 lata tego pasa zacisnąć, a potem zobaczymy, co dalej.
Tutaj jakby kończąc ten wątek ekonomiczny, ja mam wrażenie, że ostatnio dwa sondaże pokazały bardzo dobre wyniki Konfederacji. Mam wrażenie, że to trochę wynika z tego, że Konfederacja zbiera ten liberalny właśnie elektorat, ale który nie mówi zmniejszmy wydatki społeczne, tylko mówi, że po prostu zmniejszmy w ogóle państwo, zmniejszmy podatki, no i w związku z tym potem od tego państwa mniej oczekujmy. Ale no nie jest przypadkiem, że Konfederacja jest partią wybieraną przez młodych ludzi, głównie mężczyzn, którzy no, nie myślą o emeryturze, nie myślą o tym, że trafią kiedyś do szpitala, uważają, że sami o siebie zadbają, sami zarobią na swoje pieniądze, sami zarobią na swoje utrzymanie, na utrzymanie swoich dzieci, szkoły swoich dzieci, prywatnie pójdą do lekarza i państwo im w ogóle do niczego nie jest potrzebne. Więc mam wrażenie, że szczególnie na przykład propozycje mieszkaniowe Platformy Obywatelskiej pomogły Konfederacji, ponieważ pokazały politykom Konfederacji, że dały politykom Konfederacji argument do ręki, popatrzcie, właściwie partie ścigają się na pomysły socjalne, a my jako jedyni jesteśmy za rynkiem.
Marcin Kędzierski, czy grozi nam w tym scenariuszu powiedzmy to, co nastąpiło w Grecji, albo już nie chcę sięgać dalej do Wenezueli? Niektórzy obserwatorzy rynku ekonomicznego pokazują, że świadczenia z jednej strony faktycznie pomagają w bieżącym utrzymaniu wydatków, ale z drugiej strony przyczyniają się do kryptoprywatyzacji usług publicznych. Jeden z ekonomistów wskazał chociażby na to, że coraz więcej młodych rodziców woli posłać swoje dziecko do szkoły prywatnej, po prostu dlatego, że one są lepsze niż szkoły publiczne. To jest dobry trend, który obecnie mamy, czy też powinniśmy się zastanowić i powstrzymać? Jakie jest jako ekonomisty pańskie zdanie w tej materii?
To pytanie jest trudne, bo ja jestem przedstawicielem raczej tego nurtu heterodoksyjnego w ekonomii i z tymi wieloma prawidłami, o których panowie redaktorzy mówili, się po prostu nie zgadzam. To znaczy, zacząłbym od tego pytanie, czy nas stać, znaczy, co to są finanse publiczne? I w ogóle zacząłbym od tego, że nie można przyrównywać, czy nie można porównywać budżetu państwa do budżetu gospodarstwa domowego. I to nie jest tak, że tych pieniędzy nie ma. Pytanie jest tylko, w jakich sytuacjach my jesteśmy w stanie te pieniądze jako państwo pożyczyć. To jest pierwszy wątek. Drugi jest taki, że często się mówi o tym, że ta inflacja jest spowodowana przez wydatki socjalne, ale pamiętajmy, że wydatki socjalne od kilku lat nie rosną, a ponieważ nie rosną w ujęciu nominalnym, no to w sytuacji tak wysokiej inflacji one realnie spadają, czyli my już tego pasa zaciskamy. Więc stwierdzenie, że w Polsce ta inflacja jest spowodowana przez socjal, jest stwierdzeniem, które nie znajduje odzwierciedlenia w danych. No wreszcie weźmy tę ostatnią kwestię, czyli kwestię konsumpcji. No, podwyższenie stóp procentowych doprowadziło do spadku konsumpcji. Ta konsumpcja już w ostatnich miesiącach wyraźnie spadła, a jednocześnie inflacja wciąż rośnie, co pokazuje, że tak naprawdę poziom inflacji nie zależy wcale od podaży pieniądza i nie zależy wcale od poziomu konsumpcji, tylko poziom inflacji zależy od cen, które są dyktowane przez przedsiębiorców i od marż. Więc tak naprawdę gdybyśmy mieli tak na poważnie dyskutować o tym, skąd się bierze inflacja, o tym, jak wygląda budżet państwa, czym są finanse publiczne, no to musielibyśmy jakby z mojej perspektywy tę dyskusję rozpocząć tak naprawdę od początku i zakwestionować bardzo wiele elementów, które w takiej powszechnej debacie uważane są za pewne prawidła ekonomiczne, a w takich danych empirycznych, w badaniach one się nie potwierdzają. Więc tak jak mówię, ciężko mi za to pewnie odpowiedzieć. Oczywiście zgadzam się z tym, o czym pan redaktor mówił, o co zapytał, że istnieje ta groźba zastąpienia usług publicznych dobrami prywatnymi, tylko to jest niebezpieczne, ponieważ uderza zwłaszcza w osoby gorzej sytuowane, te, które nie stać na prywatną ochronę zdrowia czy na prywatną edukację. No ale nie, moim zdaniem nie powinniśmy w tej debacie tworzyć takiego wrażenia, że polskiego państwa nie stać, albo że musimy teraz zacząć nagle oszczędzać, bo możliwe, że w niektórych wypadkach musimy te wydatki ciąć.
Uważa pan doktor, że ten kierunek prosocjalny, ten kierunek waloryzacyjny świadczeń, ten kierunek pomocy w spłacie kredytów, on jest właściwy, on nie będzie się odbijał jakimś negatywnym trendem na polskiej gospodarce?
Ja odpowiem, to zależy, to znaczy wydaje mi się, że w zakresie wydatków na wynagrodzenia dla sfery budżetowej. Tutaj spokojnie należy to podnieść i jeżeli chodzi o nauczycieli, i jeżeli chodzi o pracowników ochrony zdrowia, bo po prostu te dwa sektory nam się mogą zapaść, jeżeli nie dokonamy nawet nie delikatnej waloryzacji, tylko waloryzacji o te 20 czy 20 kilka procent plus ewentualnie jeszcze jakieś podwyżki.
Można by dodać od razu pracowników poczty, można by dodać policję, straż pożarną, wydaje się
tak. Właśnie, że w sektorach publicznych i tak samo dzieje
w wynagrodzeniach.
I tak samo dzieje się z emeryturami. Ja chcę zwrócić uwagę, że ja byłem przeciwnikiem w ogóle pomysłu 14 emerytury, jeszcze w tym, przed tym okresem inflacyjnym. Natomiast no, musimy pamiętać, że emeryci są grupą, która jakby najbardziej zubożała za sprawą inflacji. I tak naprawdę ta 13 i 14, a zwłaszcza 14, tak naprawdę sprawiła, że te ich dochody się nieco wygładziły i nie straciły aż tak bardzo. Więc tutaj to wymaga zniuansowanego spojrzenia na każde z tych spraw. I to oczywiście jest tak, że nie ma prostych odpowiedzi, ale ja właśnie bym unikał takiego prostego powiedzenia, że teraz musimy oszczędzać, no bo jednak to jest tak, że skoro mamy wzrost gospodarczy, czyli Polacy są generalnie bogatsi, a mamy tak wysoką inflację i wiemy, że wiele grup no, traci swoje realne dochody, czy to mamy o strefie budżetowej, czy mówimy o emerytach, no to znaczy, że ktoś jednak na tym zyskuje, czyli że te koszty i korzyści się nierównomiernie rozróżniają. I jakby kończąc, kluczowe pytanie w polityce zawsze będzie o kwestię dystrybucji właśnie korzyści i kosztów i to nie jest aż tak intuicyjne, jakby się wielu mogło wydawać.
Mhm. Jak na te sprawy patrzy profesor Krzysztof Grzechczyk?
No tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi nawet wśród ekspertów, dlatego że to też wiadomo nie od dziś, że są dwie szkoły w ekonomii. Jedna keynesowska, no to właśnie ona zaleca wprowadzanie programów społecznych po to, aby wykreować popyt. No i jest szkoła neoliberalna.
Jest kryzys, dajmy pieniądze w sferę publiczną, także właśnie na ten socjal. Popyt. Jak te pieniądze wejdą do systemu, no to cała machina ruszy, prawda?
No właśnie.
Szkoła, panie profesorze?
No tak mniej więcej to jest. No z tym, że oczywiście ta polityka społeczna, ona powinna no, też być prowadzona sensownie. No, jeżeli mamy powiedzmy teraz tą politykę mieszkaniową, to znaczy ułatwianie zakupu mieszkań, to wydaje mi się, że to powinno być połączone jednak z taką polityką prokreacyjną, że na przykład państwo jakby pomaga rodzinom zdobyć własne mieszkanie, no ale pod warunkiem, że te rodziny no, będą miały dzieci, tak? I w zależności od tego, ile tych dzieci się urodzi, no to będzie w takim stopniu pomagać spłacie kredytów. I to by miało no, jakiś sens, tak? No, kwestia emerytur, to tutaj też to trzeba jakby zdywersyfikować, no bo przecież tutaj akurat wydaje mi się, że odczucia prostych ludzi, no i nie tylko prostych, są słuszniejsze, bardziej trafne niż ekspertów, a to wynika z tego, że ludzkie zdrowie, każdy ma różne zdrowie, tak? I różne osoby no, pracują, wykonują różną pracę i teraz osoba, która ma lat 60 czy 70, no to ona może być sprawna i ona może powiedzmy pracować, no ale niestety, jak wiadomo, wraz z wiekiem zdrowie się pogarsza i to powinno być też kwestią decyzji indywidualnej, a system powinien no, ułatwiać powiedzmy podjęcie tej decyzji przez emerytów, no zmniejszając biurokrację czy różnego rodzaju właśnie.
Słuchajcie, chciałbym jeszcze wrócić do kwestii politycznych i zapytać Michała Szułdrzyńskiego, czy generalnie temat inflacji, który jak się wydaje przynajmniej w ostatnich o kilkunastu dniach trochę zszedł z agendy, powiedziałbym, przedwyborczej, czy to jest temat, który może na poważnie jeszcze zapalić i polityków, i elektora?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że moja teza jest taka, że każda z głównych partii ma pola czy terytoria sporu, które są dla niej wygodniejsze. Pole dyskusji na temat wysokich cen, wbrew pozorom dla partii rządzącej wcale nie jest wygodne. Oczywiście może ona twierdzić, że to kwestia wojny, to kwestia cen surowców energetycznych, na które rząd nie ma wpływu, ale badania społeczne pokazują, że naturalny odruch obywateli jest taki, że za inflację obarczają rząd bez względu na to, który to jest rząd i która partia aktualnie rządzi. W związku z tym widać na przykład wyraźnie, że to jest taki element, który będzie Platforma bardzo mocno wykorzystywała. Widać był to na przykład filmik Donalda Tuska, który pokazywał ceny produktów w 2015 roku i 2023. Tam złapano go na nieścisłości, ale to na razie zostawmy, dlatego że dla Platformy jest wygodniej mówić o tematach ekonomicznych, bo rzeczywiście tutaj uderza w to, co dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest problemem, no bo jak powiedzieliśmy przed momentem, wiele osób, które jak gdyby demograficznie jest kojarzone z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, bardzo na tej inflacji traci. Dlatego myślę, że opozycji będzie zależało na tym, żeby jak najbardziej dyskusję w tym kierunku sprowadzić, a z kolei Prawu i Sprawiedliwości bardziej będzie się opłacać iść w kierunku na przykład kwestii kulturowych, dyskutować o Janie Pawle II, mówić, że to PiS będzie bronić pamięci Jana Pawła II, że PiS będzie bronić przed jakimiś radykalnymi decyzjami klimatycznymi, posługiwać się będzie tutaj tym raportem C40, pokazywać, że Rafał
Trzask... Od razu wyjdę w słowo panu redaktorowi, pewien spór, no chociażby między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Mocne słowa Mateusza Morawieckiego, że zakwestionowanie polityki klimatycznej byłoby tak naprawdę polexitem. I jak się wydaje, chyba tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają do końca ruchu, ponieważ ta polityka jest związana mocno z funduszami europejskimi.
To prawda, bo to jest takie pakietowe rozwiązania, czyli na konkretnych szczytach polski rząd na przykład podejmował decyzję w sprawie polityki klimatycznej, a równocześnie w sprawie na przykład mechanizmu praworządność mechanizmu warunkowości związanego z praworządnością, no a nie można przyjechać na taki szczyt i być przeciwko wszystkiemu i grozić wetem wobec wszystkiego, w związku z tym na pewne rzeczy się zgadzał, nawet jak nie był do nich przekonany, o innych walczył, no więc efekt jest taki, że sporo decyzji, z którymi dzisiaj na przykład prawica walczy, no to są decyzje, które przyjął obecny rząd i chociażby kwestia zmiany systemu handlu emisjami tego europejskiego systemu ETS, który no w przypadku kryzysu energetycznego podnosi ceny, no to była decyzja rządu obecnego, która jest krytykowana przez Zbigniewa Ziobrę, aczkolwiek jeżeli się w to wczytać, gdybyśmy pieniądze, które dostawał polski rząd za sprzedaż emisji, inwestowali w wiatraki i bardziej bezemisyjne źródła energii, to może byśmy dzisiaj byli w innej sytuacji.
Ostatnie pytanie w tej serii do ekonomisty w naszym gronie, do Marcina Kędzierskiego. Przewiduje pan ustabilizowanie się inflacji? Ja wiem, że to jest takie pytanie, jaka będzie pojutrze pogoda, ale no kogo jak kogo, ale chyba ekonomistów można o to pytać. Myśli pan, że będzie ta inflacja spadała, tak jak zresztą prezes Glapiński zapowiedział, że od wiosny ma już powoli spadać, czy też raczej będzie ją trudno teraz zbić?
Na to pytanie nie znam odpowiedzi, dlatego że wszyscy spodziewali się, że ta inflacja zacznie spadać wyraźnie od marca i że ten rok będzie takim pod znakiem tak zwanej dezinflacji, czyli osłabienia tempa inflacji, ale widać wyraźnie, że ta inflacja się trochę zakotwiczyła i to widać w danych o inflacji bazowej i może być tak, że to są tak zwane efekty drugiej rundy, może być tak, że to są kwestie cały czas podnoszenia cenników za energię i przedsiębiorcy wciąż podwyższają te ceny, widząc co się dzieje na rachunkach za prąd czy za gaz, ale może być tak, że to jest pewien efekt podwyższenia stóp procentowych i droższych kredytów, co przekłada się na droższe koszty produkcji dla firm i droższą działalność usługową. Więc na to pytanie moim zdaniem dzisiaj nie ma odpowiedzi. Wszyscy spodziewali się, że to...
Powiem szczerze, że już te czynniki, które pan wymienił, raczej optymistycznie nie brzmią i można ją potraktować jako odpowiedź cząstkowa.
Tak, ale kluczowe pytanie jest nawet nie tyle o inflację, tylko o to, czy płace będą rosły tak szybko jak inflacja, bo w zeszłym roku te płace w sektorze przedsiębiorstw, nie mówię o budżetówce, ale w sektorze przedsiębiorstw rosły prawie tak szybko jak inflacja, więc ten wzrost cen nie był aż tak dotkliwy dla części społeczeństwa. Natomiast no, obecnie jest tak, że płace przestały rosnąć. Płace w budżetówce czy wśród emerytów, one nie rosną zgodnie z wskaźnikiem inflacji, a to oznacza, że poziom dochodów realnych, czy to pracowników w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym, czy też emerytów, będzie po prostu niższy.
I tu postawmy kropkę, a Państwa zapraszam do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań, wraz ze mną i z Państwem dr Marcin Kędzierski, redaktor Michał Szułdrzyński i profesor Krzysztof Brzechczyn. No niełatwo było wybrać temat międzynarodowy, bo mamy i kwestię przekazania samolotów przez Polskę i Słowację dla walczącej Ukrainy i mamy kwestię kotła w Bachmucie. Mamy też zamieszki we Francji, o których wspomnieliśmy po podniesieniu wieku emerytalnego, protesty, które są zapowiadane jako długotrwałe, ale mieliśmy również wizytę, pierwszą wizytę nowo wybranego prezydenta Republiki Czeskiej, pana Petra Pawla w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki określił te relacje jako najlepsze w historii polsko-czeskich. Czego możemy się spodziewać poza sojuszem w sprawie Ukrainy, bo to jest jasne, czy faktycznie te relacje mogą wejść w jakiś nowy, dynamiczny schemat? Krzysztof Brzechczyn.
No, te relacje polsko-czeskie po roku 89, no, wydaje się, że one były poprawne, ja bym tak to określił. Czechy i Polska były w grupie wyszehradzkiej, teraz są w Międzymorzu.
No panie profesorze, no jednak mnóstwo konfliktów, wojna żywieniowa, ta słynna wojna o polskie jajka w czeskich sklepach, no brak inwestycji infrastrukturalnych, przecież do dziś nie ma autostrady z Warszawy do Pragi, zresztą z Poznania też trzeba takimi różnymi chęchami jeździć, wreszcie Turów, no jednak tam konflikt na konflikcie był.
Nie, no znaczy, ja powiedziałem, że były poprawne, to znaczy Nie to, że były dobre, czy jakieś takie szczególnie gorące, tak, ale no, powiedzmy wojny polsko-czeskiej nie było, a zdarzały się konflikty. Także ja tak to oceniam, no to zależy od skali. I teraz powiedzmy, no, nastąpiło pewnego rodzaju zbliżenie, które no, wynikało z kampanii prezydenckiej, no bo swego czasu, jak wiadomo, Babiś powiedział, że wojska czeskie nie będą bronić Polski w przypadku napaści Rosji. No i ta wizyta nowego prezydenta Pawła no jest jakby reakcją na te słowa. Tak? I teraz, czy tutaj dojdzie do jakiegoś no, zawiązania jakiejś ściślejszej współpracy, no to zobaczymy, tak, tutaj trudno też wróżyć powiedzmy z fusów. Wydaje się, że dla Czech to chyba jednak partnerem atrakcyjniejszym to jest Austria i Niemcy, czy będzie Polska, zobaczymy i tutaj, jak mówię, trudno mi tu blokować. Na pewno coś się zmieniło, bo Polska była jednym z pierwszych krajów, które nowy prezydent odwiedził.
Coś się jednak zmienia w społeczeństwie czeskim. Sami Czesi byli zaskoczeni, myślę o czeskich elitach, reakcją swojego społeczeństwa na wojnę na Ukrainie, taką pozytywną, proukraińską, jako że właśnie społeczeństwo czeskie wydawało się być wcześniej bardzo prorosyjskie. Zresztą Praga i same Czechy to była bardzo popularna destynacja turystyczna wśród Rosjan. Parę miesięcy temu rozmawiałem o tym z panem Maciejem Ruczajem, dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze, który właśnie też potwierdził tą pozytywnie zaskakującą zmiany w społeczeństwie czeskim i w pewnym sensie wybór Petra Pawła jest, można by powiedzieć, politycznym ukoronowaniem tej zmiany. Michał Szułdrzyński, faktycznie nowe otwarcie, jak zapowiada premier Morawiecki, czy też po prostu poprawa zwyczajnych stosunków i nie powinniśmy się specjalnie czegoś nowego spodziewać?
No, mamy do czynienia na pewno z dużą zmianą w całej czeskiej polityce, bo dotychczas mieliśmy rządzącą ODS z premierem Petrem Fialą, który miał jednoznacznie antyrosyjskie podejście, ale mieliśmy też przez 10 lat prezydenta Milosza Zemana, który no, był postacią dosyć kontrowersyjną i przez wiele lat uchodził za zwolennika porozumienia z Rosją. Zresztą to taka postać dosyć ciekawa z naszego punktu widzenia. Milosz Zeman wstąpił do Partii Komunistycznej Czechosłowacji w czasie praskiej wiosny w 1968 roku, potem został z niej wyrzucony, robił karierę naukową, a potem, tak jak wielu byłych działaczy partii komunistycznych, współtworzył czeską socjaldemokrację i właśnie potem został wybrany w pierwszych wyborach bezpośrednich na prezydenta Czech. Rzeczywiście Miloš Zeman zmienił swoje podejście do Władimira Putina po wybuchu wojny, ale to nie było takie jednoznaczna zmiana w czeskiej polityce. Natomiast teraz rzeczywiście mamy w Czechach partnera bardzo przewidywalnego, bo z jednej strony premier Petr Fiala jest tej samej frakcji europejskiej, co premier Morawiecki i przed każdym szczytem europejskim odbywa się spotkanie trzech premierów, którzy pochodzą z partii EKR, czyli włoską Giorgio Meloni, czeskim Petrem Fialą i polskim Mateuszem Morawieckim. No i jak oprócz tego premierowskiego, jak gdyby tutaj porozumienia, mamy nowego prezydenta, który ma bardzo proamerykańskie, euroatlantyckie widzenie. Równocześnie jest bardzo sceptyczny wobec Rosji. Jest to były wysoki urzędnik NATO jako generał. W związku z tym tutaj widać, że mamy bardzo stabilnego partnera. Pytanie oczywiście, co się będzie działo na Słowacji, no bo tam też zbliżają się wybory i może dojść do pewnej zmiany. Może powrócić dosyć uwikłany w różne sprawy z Rosją w tle premier Fico.
Fico, u którego wcześniej ministrem spraw zagranicznych był pan Lajczak, to był ostatni ambasador Czechosłowacji w ZSRR. Faktycznie może być ta zmiana na Słowacji trochę problematyczna, ale wracamy do Pragi. Jak na tą wizytę patrzy dr Marcin Kędzierski?
To jest szansa, by ugruntować te poprawiające się relacje polsko-czeskie. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, w tych ostatnich 30 latach pojawiało się trochę niesnastek, trochę konfliktów. One też wynikają z dość prostego faktu, że Polacy raczej powszechnie lubią Czechów i darzą ich sympatią. Natomiast no, ta relacja nie miała charakter dość mocno
asymetryczny. Czeska jest bardzo popularna w Polsce, prawda? Od takich piwiarni czy restauracji w większych miastach począwszy, skończywszy na wyrafinowanej literaturze czeskiej, która jest w naszych księgarniach obecna, czy w filmie czeskim. Bardziej chyba Czesi są popularni w Polsce niż Polacy w Czechach, prawda?
No, ta relacja jest wyraźnie asymetryczna i z perspektywy czeskiej Polacy nie byli specjalnie darzeni sympatią właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Czesi są państwem no, historycznie znacznie bardziej rozwiniętym. Ja przypomnę, że Czechy doświadczyły procesów industrializacyjnych lata 70. XIX wieku. Czechy w okresie międzywojennym były państwem dwukrotnie bogatszym niż Polska. I to jest trochę tak, że Czechy też są państwem geograficznie bardziej wysuniętym na zachód i zawsze miały taką trochę, no, starały się dystansować wobec państw naszego regionu, no bo oni nie czują się Europą Wschodnią, tak? Jeżeli już to Europą Środkową razem z Niemcami, już Praga jest na w długości geograficznej Lipska czy Berlina. Więc to jest pierwszy ważny wątek. Natomiast musimy pamiętać, że te relacje się faktycznie poprawiają, ale tutaj trzeba dodać pewną łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, którą ostatnio kosztujemy. To znaczy premier Petr Fiala, ale myślę, że i podobnie prezydent Paweł, jednak chcą być częścią europejskiego mainstreamu i wyraźnie zarówno Petr Fiala, jak i prezydent Petr Paweł się dystansują wobec współpracy wyszehradzkiej ze względu na Viktora Orbana.
No właśnie, o to chciałbym zapytać, czy uważa pan, że będzie pewna rekonstrukcja schematu wyszehradzkiego, to znaczy widać wyraźnie, że i Warszawie, i Pradze, no zobaczymy jak będzie, jak wspomniał redaktor Szułdrzyński po wyborach na Słowacji, ale tym dwóm motorom Grupy Wyszehradzkiej Budapeszt przestaje do tej układanki pasować. Czy jest szansa na jakąś nową konstelację w Europie Środkowej, na przykład z państwami bałtyckimi? Myśli pan, że Grupa Wyszehradzka przechodzi w tym momencie już do historii?
No, Grupa Wyszehradzka przeżywa, wydaje mi się, najtrudniejsze chwile od swojego początku, ale to też nie jest tak, że Praga ma problem tylko z Budapesztem, bo przecież Polska również ma rozpoczętą procedurę z artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. I to oczywiście jest tak, że mamy dzisiaj konsultacje w ramach tej grupy EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Natomiast z perspektywy Pragi, Warszawa niekoniecznie jest takim bardzo wygodnym partnerem i dopóki Polska nie rozwiąże sporu o praworządność, dopóki polski rząd nie dogada się z Brukselą, no to jest taka funkcja, która sprawi, że te relacje polsko-czeskie będą poprawne, ale nie będą bardzo dobre, dlatego że Czesi będą starali się robić wszystko, aby ta łatka właśnie niedemokratycznych rządów jakoś do nich nie przylgnęła, ponieważ oni chcą być w tym głównym europejskim nurcie, a Prawo i Sprawiedliwość i rząd w Warszawie jednak od tego głównego nurtu się mocno dystansują.
Mm-hmm. Krzysztof Brzechczyn, tym co może bardzo mocno połączyć Czechów i Polaków obecnie, myślę o partiach rządzących, to filozofia polityczna. To pewien zwrot w kierunku bezpieczeństwa opartego na współpracy transatlantyckiej, ale to także pewna struktura aksjologiczna polityki. Czy to może mieć poza symboliczne znaczenie we wzajemnych relacjach politycznych?
Bym powiedział, że raczej konflikt na Ukrainie, agresja Rosji, ona doprowadziła do pewnego rodzaju współpracy, tak, zbliżenia pomiędzy poszczególnymi krajami naszego regionu. No tutaj wyjątkiem są Węgry. Ale czy wspólna aksjologia? No nie wiem. To znaczy tutaj trudno na to pytanie odpowiedzieć. Też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Polska nie odbiega standardami w kwestii praworządności czy demokracji od innych krajów. To raczej elity brukselskie nie chcą konserwatywnego rządu, tak? I tutaj wykorzystują różne preteksty do tego, aby no, tą sytuację pogorszyć. Jeżeli powiedzmy Ursula von Leyen twierdzi, że no, wita Donalda Tuska jako przyszłego prezydenta na jakimś tam
zostawmy na moment przemówieniu. Von der Leyen i Tuska samym pytaniem w takim razie do Michała Szulczyńskiego jeszcze przejdę, bo rzeczywiście to jest jakiegoś rodzaju nowum, którego wcześniej nie było, taki trochę ten zbieg politycznych okoliczności, gdzie ten moment aksjologiczny, filozoficzny, jeśli chodzi o politykę między Pragą a Warszawą jest zbliżony. Myśli pan, że poza tą sferą symboliczną może mieć to jakieś znaczenie?
Ja na to patrzę zupełnie inaczej niż pan doktor Kędzierski, dlatego że ja mam wrażenie, bo on użył sformułowania, że to trzeba wsadzić, czy dorzucić łyżkę dziegciu do tej sytuacji. Ja mam raczej właśnie wrażenie, że to jest coś, co mi się bardzo podoba w europejskiej, w czeskiej polityce. To znaczy, że ona stara się zachować pewne konserwatywne wartości, pewną konserwatywną politykę, no, nie zrywając mostu z europejskim mainstreamem i nie doprowadzając do niepotrzebnych konfliktów z Unią Europejską. I to bardzo rzeczywiście, tu zgoda, że to bardzo jest wyraźne w myśleniu premiera Fiali, który no, jest bardzo był związany z, chociażby personalnie z niektórymi polskimi parlamentarzystami do Parlamentu Europejskiego.
No, z profesorem Legutką.
Na przykład. A dziś jest jak gdyby politycznie w zupełnie innym miejscu, ponieważ powiedzmy kilkanaście lat temu się ze sobą bardzo zgadzali, a dzisiaj mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało taki kierunek radykalizmu politycznego, którego premier Fiala stara się strzec, ale równocześnie zachowując swój integralny konserwatyzm. Więc to jest jak gdyby taka trochę konkurencyjna droga do tej, którą wybrała polska prawica. Nie możemy dzisiaj stwierdzić, no nie jesteśmy prorokami, która z nich okaże się bardziej skuteczna czy bardziej efektywna politycznie, ale mi szczerze powiedziawszy bliżej do tej czeskiej wersji niż do tej polskiej.
Na sam koniec, panie redaktorze, no buduje się nam Via Carpatia, która połączy część wschodnią Polski z Koszycami, a docelowo z Tesalonikami na południe. Myśli pan, że będzie szansa na dobrą autostradę z Pragą?
No to musi być. Tutaj nie ma, często rozmawiam w Warszawie tutaj z dyplomatami państw bałtyckich. Dla nich to, że nagle zaczynają pojawiać się autostrady prowadzące do granicy litewskiej z Warszawy i można czy to z Rygi, czy Stalina, czy z Wilna przyjechać do Warszawy w kilka godzin, a nie kilkanaście jak kiedyś. I potem ta droga idzie dalej na południe. Jest cały czas budowana. To jest naprawdę no, kolosalna zmiana. Wyobraźmy sobie, jakby wyglądało dostarczanie broni Ukrainie i wszelkiej pomocy, gdyby nie trasa ekspresowa z Warszawy do Rzeszowa przez Lublin. No to się nagle okazało, że ta właśnie Via Carpatia wzdłuż wschodniej granicy polskiej stała się strategicznym absolutnie szlakiem transportowym, zarówno cywilnym, jak i wojskowym.
I dodajmy, bo pewnie to też naszych słuchaczy może interesować, również szlakiem turystycznym, więc taka trasa by na pewno i cywilom korzystającym z tej drogi bardzo się przydała. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim Michał Szułdrzyński, Krzysztof Brzechczyn i Marcin Kędzierski. Rzadko sięgamy do kwestii technologicznych w naszym programie, ale dzisiaj chciałbym zrobić wyjątek, bo jest o czym rozmawiać. Mianowicie zostaje wprowadzony chat GPT-4, czyli maszyna, robot sztucznej inteligencja, która bardzo może wpłynąć na naszą rzeczywistość. Jego poprzednik potrafił już na przykład pisać prace studenckie, prace dyplomowe, natomiast chat GPT-4 będzie potrafił na przykład dawać porady prawne, będzie mógł też dawać lekcje, udzielać korepetycji, będzie mógł także programować, na przykład stwarzać interakcje z fikcyjnymi postaciami. Jednym słowem, sztuczna inteligencja przestaje już być taką odróżnialną mocno od rzeczywistości sferą alternatywną, a staje się częścią naszej rzeczywistości. Czy może ona wpłynąć, zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna, na zmianę społeczną, czy może ona wpłynąć także na politykę?
No, na pewno jakieś zmiany to spowoduje. To znaczy, ten program na pewno nie zastąpi wyborców, tak? I tutaj ta decyzyjność no jednak zostanie na poziomie...
No wyborców nie, ale może podpowie skutecznie wyborcom, na kogo głosować.
No tak, ale to już są takie programy w internecie, że można odpowiedzieć na pytanie, tak? To znaczy ta strona ma powiedzmy programy różnych partii, można odpowiedzieć na pytanie zadawane przez program, no i ona wykazuje, jakie stronnictwo jest mi najbliższe. Tak więc tego typu programy już są. To na pewno usprawni, powiedzmy, uczenie się, tak, jak mamy polityka, który występuje na jakimś wiecu, w jakiejś dyskusji, no to zamiast trenować, powiedzmy, żywym człowiekiem, no to wykorzysta właśnie ten program chat, odpowiednią wersję. Tak więc, ale czy to zastąpi taką decyzyjność jeszcze w takich momentach kryzysu? No, mi się wydaje, że nie, tak? I to oczywiście tego typu usprawnienia mogą mieć, powiedzmy, no i pozytywne strony, i negatywne, ale jeżeli to będzie używane w taki kontrolowalny sposób, no to ja bym jednak tutaj tego tak nie.
No właśnie, czy to będzie w kontrolowalny sposób używany, to jest jedno, ale no. Drugie, czy sztuczna inteligencja nie zaczyna kontrolować nas, to znaczy działa to trochę tak, że zwalniamy się z myślenia. Marcin Kędzierski, czy przed nami prawdziwa, ta zapowiadana chociażby w prozie Lema rewolucja cyfrowa?
No, ta rewolucja się dokonuje. Ona się dokonuje na wielu różnych poziomach i w różnym tempie. Ona będzie dotykała różne zawody i pewnie w takich prostych zawodach prawniczych czy w tym prostym programowaniu. Ona już dzisiaj albo w odległej przyszłości będzie zastępowała ludzi. Ona będzie zmieniała nasz sposób myślenia. Natomiast no znowu to jest tak, że to sztuczna inteligencja to nie jest jakiś taki twór czy sztuczny mózg. Tak naprawdę to jest pewien mechanizm, który uczy się na podstawie miliardów interakcji między ludźmi, więc ona daje nam tylko takie odpowiedzi, jakie no, większość społeczeństwa udziela w, na przykład w mediach społecznościowych. No i wracając do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części programu, kiedy spyta się ten chat GPT o kwestie finansów publicznych, no to on da taką odpowiedź, jaką daje głównie ekonomiczny mainstream i tam odpowiedzi heterodoksyjnych się nie znajdzie. No właśnie dlatego, że te opowieści ortodoksyjne, one dominują w takiej przestrzeni internetowej, więc wciąż to, ja się czuję dość spokojny o swoją pracę, natomiast no, niewątpliwie, jeżeli popatrzymy sobie na pracę nawet dziennikarzy czy publicystów, no to te czaty na razie tekstowe, a w przyszłości pewnie także głosowe, czy nawet takie audiowizualne, one będą wypierały część treści w takiej debacie publicznej.
Mm-hmm. Michał Szułdrzyński, ma może pan taką pokusę, żeby jeden z numerów plusa minusa napisał właśnie chatbot GPT-4?
Nie mam takiego całego pomysłu, natomiast robiliśmy niedawno numer poświęcony właśnie rewolucji sztucznej inteligencji i tam właśnie jeden z autorów, kolega z Klubu Jagiellońskiego, pana doktora Kędzierskiego, czyli Bartosz Paszcza, poprosił chat GPT o to, żeby napisał jeden z akapitów tego tekstu i no, nie dało się tego poznać, który to był z akapitów. Mhm. Więc tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo ciekawą rzeczą.
Ale sztuka pisała, tak? W sensie już...
Nie, to było jeszcze wcześniej, to było jeszcze GPT-3.5, które dotychczas działało. Natomiast...
No, jakie były wasze reakcje w redakcji? Nie wystraszyliście się trochę, że jednak maszyna może za chwilę zastąpić właśnie dziennikarza w produkcji myśli?
Taka obawa jest zawsze, no tak było niedawno, gdy jeden z portali internetowych, zostawmy nazwę na boku, Nomina Sunt Odiosa, zatrudnił grupę dziennikarzy, którzy codziennie rano dokonywali selekcji tekstów z innych mediów do jego agregatora, a gdy wyszkolili już sztuczną inteligencję, która potrafiła, ucząc się, co polskich czytelników interesuje, sama dobierać te treści, wszystkich dziennikarzy zwolniono i teraz to automat sam dokonuje tej selekcji. Natomiast no, ja mam wrażenie, że jak gdyby z całym szacunkiem dla przedmówców i dla prowadzącego rozmowę, teraz dochodzimy do naprawdę poważnych spraw. A jakkolwiek by polityka bieżąca była ważna i relacje międzynarodowe, ale mam wrażenie, że jesteśmy świadkami absolutnej rewolucji. Przypomnę, że ta rewolucja ma kilkadziesiąt dni. To znaczy firma OpenAI przedstawiła swój ogólnodostępny chat GPT 30 listopada, to naprawdę niedawno, to są 4 miesiące temu, w ciągu pierwszych 4 dni milion osób skorzystało z usług tego. Dzisiaj to są miliony osób na całym świecie. kolejną rewolucję mieliśmy, z kolejną rewolucją mieliśmy do czynienia na początku lutego, gdy firma Microsoft podjęła decyzję o to, żeby spiąć swoją wyszukiwarkę Bing z modułem sztucznej inteligencji, co całkowicie zrewolucjonizowało sposób wyszukiwania, ponieważ dotychczas, każdy z Państwa doskonale wie, gdy wyszukiwaliśmy jakiejś sprawy, otrzymywaliśmy tak naprawdę kilka linków. Rewolucja polegająca na tym, że łączymy czat sztucznej inteligencji z wyszukiwarką, polegała na tym, że zadajemy pytania i dostajemy tekstową odpowiedź, a linki możemy
znaleźć. Czyli dostajemy nie podpowiedź, ale dostajemy całą narrację, która nam tak naprawdę nie nakazuje już szukać odpowiedzi. Prawda?
Tak, no możemy zapytać, jaka jest najprostszy przepis na... Dziś przyznam szczerze, to wypróbowałem na smażonego dorsza na patelni i on zamiast dać nam linki do rozmaitych przepisów, mówi, możesz go zrobić w sposób albo z warzywami, albo udusić go właśnie ze śmietaną, albo zrobić coś takiego. Powiedz, który z tych trzech rodzajów ci się najbardziej podoba, to podpowiem ci, jak zrobić ten przepis. To jest absolutna rewolucja w wyszukiwaniu internetowym.
Czyli rozumiem, że pan redaktor skorzystał z tego.
Skorzystałem i przyznam szczerze, że moja rodzina była bardzo zadowolona z tego przepisu. A zatem można składać, tutaj bardzo mądrze powiedział dr Kędzierski, że odpowiedź dawana przez te chatboty oparte na działające na fachowość, to się nazywa wielkich modelach językowych, bo to są tak naprawdę algorytmy, które pożerają olbrzymie ilości danych i na podstawie nich uczą się języka, uczą się składni danego języka, a także uczą się pewnych wydarzeń. Możemy zapytać czatu, co wydarzyło się kilka dni temu w Rosji. Streść mi sytuację pod Bachmutem i on odpowiadając daje kilkanaście linijek tekstu, mówiąc, że sytuacja jest taka.
To, że wrócę jeszcze do Krzysztofa Brzechczyna i zapytam, czy będzie nam potrzebny uniwersytet, chociażby do takich funkcji kształceniowych, kiedy sztuczna inteligencja może lepiej wykładać, przedstawiać wiedzę, czy przedstawiać alternatywne interpretacje, aniżeli czynią to dzisiaj wykładowcy.
No, to znaczy ten czat, on operuje na danych, które już są wprowadzone, tak? A teraz teoria naukowa, czy odkrycie naukowe polega na nowej interpretacji tego, co jest już dostępne i nowa, powiedzmy, teoria też prowadzi do odkrywania nowych faktów. I teraz no, ten program może być oczywiście pomocą, tak, czy może ułatwiać proces edukacyjny czy proces dydaktyczny, ale czy nawet tam, powiedzmy, zastępować pracę naukowca i pomagać w pisaniu artykułów, tylko no, pytanie jest takie, jakie to będą artykuły. No, to na pewno nie będą artykuły odkrywcze, czy powiedzmy protestujące do Nagrody Nobla. I tutaj no, pod tym względem byłbym sceptyczny. No, zobaczymy, jak dalej się ten program rozwinie, tak? Ale tutaj no, też no, gdy ten system, powiedzmy, analizuje sytuację pod Bachmutem na przykład, tak? No to jest pytanie, z jakich danych on korzysta i co robi w przypadku, gdy te dane są sprzeczne, tak? Bo tu nie chodzi tylko przecież o dostarczanie danych, prezentację danych, ale o interpretację.
No, z tego, co się doczytałem i tutaj trochę odwracam do tego, o czym mówił pan doktor Kędzierski, to ten program może twórczo interpretować dane, może na przykład programować, może dawać różne właśnie alternatywy wobec istniejących chociażby gier komputerowych czy kontekstów, więc jakby ta rewolucja polega właśnie na budowaniu pewnej, nazwijmy to, twórczej interakcji. Czy jeszcze ktoś z panów do tego wątku, czy możemy dojść do poleceń, lektur nie napisanych przez chatbot?
To ja, jeśli mogę, połączyć te dwa wątki, bo właśnie zadałem czatowi pytanie, jaką książkę polecić słuchaczom Radia Poznań, i czat GPT wypluł z siebie odpowiedź, że Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Nie wiem, co to jest za książka, ja tej książki, dlatego tej książki nie polecę, natomiast mogę z ręką na sercu polecić Państwu pisma Włodzimierza Bączkowskiego, wydane przez Centrum Mieroszewskiego. To są takie opowieści o Rosji, pisma Bączkowskiego, polskiego myśliciela z okresu międzywojennego i powojennego, pod takim zbiorczym tytułem Rosja wczoraj i dziś, opracowane przez dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Konończuka.
Mm-hmm. A Michał Szudrzyński co poleci do czytania, może słuchania naszym słuchaczom?
Czekam na odpowiedź czatu GPT, nim on tutaj powie, co należy posłuchać albo przeczytać. Natomiast na mnie ostatnio, przyznam szczerze, zrobiła spore wrażenie książka profesora Marka Cichockiego. Taki esej, czy można to nazwać zbiór esejów, taki bardzo ciekawa forma literacka, którą właściwie mało kto już w Polsce uprawia, na temat wojny o świat, o tym, co takiego jest w naszej cywilizacji, że warto ją bronić, co takiego ma szczególnego cywilizacja europejska, że jest wyjątkowa na tle światowym, ale czym się...
Niech nam pan redaktor poda.
Czym się Polska też różni od zachodniej Europy? Także tutaj słuchaczom Radia Poznań chciałem książkę profesora Marka Cichockiego Walka o świat serdecznie polecić.
Walka o świat. Mhm. I Krzysztof Brzeczyn?
Ja mam zbliżoną propozycję do propozycji pana Marcina Kędzierskiego. Mianowicie chciałbym polecić powieść Siergieja Lebiediewa Granice zapomnienia. Jest to książka o rozrachunku Rosjan, czy właściwie o braku rozrachunku. Ja chciałbym polecić książkę Siergieja Lebiediewa Granice zapomnienia. Jest to powieściopisarz rosyjski, który napisał pracę, która rozprawia się właściwie z komunistyczną przeszłością. On twierdzi, że w zasadzie ta przeszłość we współczesnym społeczeństwie rosyjskim, we współczesnej pamięci tego społeczeństwa nie istnieje i została wyparta. I to jest też jedno ze źródeł władzy Putina. Tak więc
bardzo dziękuję Wam za te polecenia. Dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
Redaktor Michał Szułdrzyński, plus minus, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również, dobrej nocy.
Ja się Państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.